Media.
Jak myślisz, ile plastiku zużywasz w ciągu roku?
Myślę, że bardzo dużo.
W tej chwili jest tak, że potrafimy w ciągu roku zużyć więcej plastiku niż ważą wszyscy ludzie na świecie. I to jest problem z plastikiem, ten nadmiar.
Bo sama segregacja nie wystarczy, jeśli nie będziemy rozsądnie kupować, ale też nie będziemy dbali o to, żeby wspierać tych, co wykorzystują te rzeczy raz jeszcze.
Pracodawca jest w stanie wypracować taki standard, który skłoni jego pracowników do takich działań.
Plastik stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Zużycie jednorazowych produktów wymknęło się jednak spod kontroli. Co możemy zrobić z plastikiem i jak nie doprowadzić do tego, aby gromadził się nadal? Nazywam się Przemysław Przybylski, a to jest hashtag Mniej Plastiku. Biodegradowalny podcast o tym, jak możemy wspólnie poradzić sobie z nadmiarem tworzyw sztucznych w środowisku.
Jak myślisz, ile plastiku zużywasz w ciągu roku?
Myślę, że bardzo dużo. Nigdy tego nie liczyłam, ale skupmy się na przykład na tygodniu. Kupuję karton wody mineralnej, czyli sześciopak, czyli mam już sześć butelek plastikowych. Do tego jest oczywiście folia. Do tego trzy razy dziennie nabiał z plastiku. No bardzo dużo, bardzo dużo. W skali tygodnia całkiem sporo.
Co się z tym plastikiem później dzieje?
Jak już ustaliliśmy, trafia na wysypisko.
To mówi Anita, z którą spotkałem się na lunchu w pracy, bo doszły mnie słuchy, że ciężko jej zmotywować się do bardziej ekologicznego życia. Anita też pracuje w Crédit Agricole i zajmuje się oceną ryzyka kredytowego. Z pierwszego odcinka możecie pamiętać, że każdy Europejczyk zużywa średnio 100 kg plastiku rocznie. I jeśli ta ilość wydawała wam się absurdalnie duża, to odpowiedź Anity pokazuje, że wcale nie trudno osiągnąć taki wynik. Z Anitą chciałem porozmawiać o plastiku, ale zaczęło się od pytania, czy podczas zakupów zwraca uwagę na opakowania.
Zupełnie nie. Kupuję dużo na białą, które jest pakowane tak, jak jest pakowane, czyli głównie w plastiki, czyli głównie w folię. W mojej diecie jest po prostu bardzo dużo nabiału, a chyba póki co jeszcze nikt nie wymyślił innego sposobu pakowania nabiału niż tak, jak to jest w tym momencie.
Czy naprawdę tak jest? Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na to, żeby kupować rzeczy w plastiku? Jakie konsekwencje ma niezwracanie uwagi na to, co kupujemy? A może jednak jest jakiś sposób na to, żeby używać mniej plastiku? Chciałem udowodnić Anicie, że jest takie rozwiązanie, ale najpierw musiałem je znaleźć. Pojechałem więc do Warszawy i spotkałem się tam ze znaną popularyzatorką ruchu Zero Waste, Sylwią Majcher. Sylwia jest dziennikarką i blogerką, która prowadzi też szkolenia i audyty Zero Waste dla firm. Napisała dwie książki w tym temacie, a jej porady docenia prawie 14 tysięcy ludzi na Instagramie. Dostrzegli ją też organizatorzy konferencji TEDx, którzy zaprosili ją do wygłoszenia przemówienia. Tutaj zapraszam na stronę mniejplastiku.pl, gdzie w notatkach do tego podcastu znajdziecie link do wystąpienia Sylwii, w którym pokazuje, jak gotować z resztek i w ten sposób nie marnować jedzenia. Ale z Sylwią chciałem przede wszystkim rozmawiać o tym, jak unikać plastiku podczas zakupów. Więc spotkałem się z nią w jednym z warszawskich supermarketów.
Dlaczego plastik jest takim problemem?
Sam plastik nie jest problemem. Problemem jest plastik, którego... Znaczy plastik to jest nazwa tworzywa, tak? I jak zaczął być stosowany masowo w latach 50., to używaliśmy tego plastiku zaledwie kilkaset kilogramów. Natomiast w tej chwili jest tak, że potrafimy w ciągu roku zużyć więcej plastiku niż ważą wszyscy ludzie na świecie. I to jest problem z plastikiem, ten nadmiar, że nie jesteśmy w stanie tego plastiku przerabiać. My w Polsce powinniśmy do końca tego roku odzyskiwać co najmniej 50% naszych śmieci. Udaje nam się do tej pory 1/3. Jeśli w ciągu zaledwie 11 już teraz miesięcy nie poprawimy tych statystyk, to będziemy płacić ogromne kary i my wszyscy poniesiemy konsekwencje tego nadużywania, między innymi plastiku. Plastiku niestety nie da się przerabiać w nieskończoność, nie da się go odzyskać i to jest ten problem. A bardzo łatwo możemy z tego plastiku zrezygnować, bo tak jak są strefy, w których nie da się tego zrobić, jak chociażby służba zdrowia, tak, bo ze względów na nasze bezpieczeństwo nie da się uniknąć już jednorazowych strzykawek, rękawiczek, fartuchów i tak dalej, to to, czy my kupimy sobie wodę w butelce plastikowej, która posłuży nam zaledwie przez 15-20 minut, godzinę, czy nalejemy jej sobie z kranu, to już zależy od nas i z tego bardzo łatwo możemy zrezygnować. Jeśli nie dla kondycji planety, to dla kondycji naszego portfela, bo to są realne oszczędności. Wystarczy przez rok pić kranówkę, która kosztuje w dużych polskich miastach około grosza za litr i zaoszczędzić 1000 zł rocznie. Tak? Do tego są butelki, które zaoszczędzamy, bo nie przynosimy tego plastiku do domu i potem nie zastanawiamy się, co z tym plastikiem zrobić. Ale jeśli już na przykład kupujemy tę wodę w tych plastikowych butelkach, to przed wyrzuceniem jej do śmietnika, tej butelki, zgniećmy ją. 80% miejsca zaoszczędzimy w naszym śmietniku. No to są takie drobiazgi, które złożone w całość pokazują nam, jakie te oszczędności możemy mieć i jak mniej możemy śmiecić.
Zero Waste to jest kultura, ruch, filozofia? Jak to nazwać?
To każdy wybiera coś dla siebie z tego Zero Waste. Dla mnie to jest po prostu styl życia i tak naprawdę już brak możliwości wyboru, bo my nie powinniśmy się zastanawiać, czy my mamy coś zrobić, tylko co mamy zrobić. Doprowadziliśmy do tego, że za 30 lat, to są 3 dekady zaledwie, w oceanach i w morzach będzie więcej plastiku niż ryb. Plastik mamy, mikrocząsteczki plastiku mamy w swoim żołądku. 90% zwierząt morskich ma plastik w swoim żołądku, co oznacza, że on także przenika do nas, bo myjemy te zwierzęta. Także to już jest taka konieczność i wzięcie odpowiedzialności za te nasze wybory. Ja lubię mówić o Zero Waste, że to jest taki styl mniej więcej, czyli wybieramy mniej po to, żeby zyskać więcej. Jak kupujemy mniej, to mamy więcej przestrzeni w domu, mamy więcej możliwości do tego, żeby łatwiej segregować śmieci, bo po prostu tych śmieci mamy wtedy mniej. W tej chwili w sklepach ponad 90% produktów jest zapakowanych w jakieś tworzywo. Jakbyśmy kupowali na wagę, od razu znika nam już ten problem, co zrobić z tymi śmieciami, do którego kubła te śmieci wrzucić.
Czyli nie dość, że plastikowe opakowania momentalnie stają się śmieciami, to jeszcze mogą wpływać na nasze zdrowie. Ale mamy już pierwszy sposób na to, jak ograniczyć zużycie plastiku. Kupować na wagę. Bardziej w szczegóły wejdziemy w dalszej części tego odcinka. A tymczasem pora ruszyć na zakupy.
Jak mówisz, kluczem do niemarnowania jedzenia jest planowanie, no to wejdźmy do sklepu i zobaczmy, jak można zaplanować zakupy w takim wielkim supermarkecie, w którym jest olbrzymi wybór. Jak podejmować wybory, żeby były mądre?
Przede wszystkim nie wchodzimy z takim dużym wózkiem, bo od razu 1/3 z tego wózka wyląduje w śmietniku, jeśli wypełnimy ten wózek po brzegi. Okay. To tak po prostu działają takie mechanizmy, a banki żywności to szczegółowo badają i taki jest efekt.
No dobrze, to bierzemy mały koszyk i wchodzimy. Jak weszliśmy, od razu jest półka z kosmetykami, to zatrzymajmy się tutaj i zobaczmy, co możemy tu kupić. Jest pasta do zębów, dziesiątki rodzajów, każda w kartonikowym opakowaniu.
Tak, to jest, i tu już mamy dwa śmieci, bo mamy kartonikowe opakowanie, które jest nazywane przez marketingowców niemym sprzedawcą i zauważ, że te opakowania są coraz większe. Pasta tutaj w środku zajmuje niewiele miejsca, natomiast opakowanie jest duże po to, żeby jak najwięcej komunikatu na tym opakowaniu do nas trafiało, tak? Że ta pasta jest super, że wybiela zęby, że nam pomaga w różnych problemach. O, tutaj jest kolejne są rzeczy, szczoteczki do zębów dla dzieci, też opakowane jeszcze kolorystycznie, bogato, żeby dzieci przykuwały uwagę, jak widać efekt jest.
I w środku
jest pasta do zębów w zupełnie innym, z innego tworzywa niż to opakowanie. I to jest też ten dylemat.
Plastikowej
tubce, do czego wrzucić, a moglibyśmy, bo już jest taka alternatywa, moglibyśmy kupić pastę w metalowym opakowaniu, które ma szansę na recykling, albo na przykład kupić sobie pastę do zębów w tabletkach, w kapsułkach, na wagę. Są takie kapsułki.
W tabletkach? Pastę do zębów?
Są takie i wychodzi nawet dużo taniej niż pasta taka w takim opakowaniu, bo my też nie zdajemy sobie z tego sprawy, że producent za to opakowanie nie zapłaci, tylko my płacimy 15% średnio ceny opakowania, ceny produktu, 15% ceny produktu to jest opakowanie. A tu mamy podwójne opakowanie, więc płacimy za taką pastę.
I to opakowanie jest tam kompletnie zbędne, natychmiast po zakupie je wyrzucamy.
Od razu je wyrzucamy, bo my nie wykorzystamy tego opakowania. Gdzieś widziałam, że ktoś przerabia na jakieś etykietki, ale to już jest taki recykling domowy i większość rzeczy jednak ląduje w naszym śmietniku, czyli wypełnia ten kubeł. I tak wszystkie kosmetyki są zapakowane.
No tak, jak idziemy między półkami, to właściwie nie można znaleźć żadnego produktu, który by nie był albo w kartonikowym opakowaniu, albo w plastikowej jakiejś.
Tak, jest to samo, jest jeden kartonik kolorowy, co też znaczy, że będzie problem z recyklingiem i w środku chusteczki. Są też chusteczki, to jest hit, bo tu są chusteczki pakowane podwójnie, bo są chusteczki, najpierw taka folia, a potem po 10 sztuk chusteczek zapakowanych w kolejną folię. I tak tych produktów jest bardzo dużo, a wystarczy zwrócić uwagę, jeśli nawet znowu kolorowe chusteczki, jeśli zwrócić uwagę i na przykład kupić takie, tylko jedno opakowanie i tutaj wyciągamy sobie po chusteczce. Chociaż to są tak naprawdę jednorazowe rzeczy. Kiedyś mi Bea Johnson, która jest prekursorką idei Zero Waste, zwróciła uwagę na to, że kupując takie jednorazowe rzeczy, ja od razu mogłabym w sklepie wyrzucić te pieniądze do śmietnika. Mhm. Dlatego, że ja używam i wyrzucam. I to jest ten powrót do tego, co robiły nasze babcie, czyli chusteczki wielorazowo, one już na szczęście się pojawiają, jeszcze ciągle są niszą, ale pojawiają się piękne, kolorowe i lepiej używać takich niż wyrzucać. Ile tutaj mamy za te chusteczki? 3 złote. To 3 złote możemy zaraz sobie tutaj wyrzucić do kosza, bo tak to wygląda.
Powiedz o maseczkę.
Też plastiku.
Też plastiku i znowu jest to samo. I znowu to jest jednorazówka, tak? Bo to jest maseczka opakowana, kolorowa. Jest opakowana. W środku jest taki płat, który wyrzucimy, a to kosztuje około 10 zł.
Jeśli zastanawiacie się, co to za radosny szkrab koło nas biega, to córka Sylwii, Nadia. Nadia ma 6 lat i była nawet bardziej podekscytowana niż jej mama, żeby pokazać nam produkty, które są bardziej eko. Szliśmy razem dalej wzdłuż działu z kosmetykami.
No, wszystkie szampony w plastikowych butelkach.
Wszystkie szampony w plastikowych butelkach, balsamy, ale też jest tak, że dzisiaj producenci nam mówią, że nawet do dużego palca u nóg powinniśmy mieć osobny produkt. I nagle się okazuje, żeby wypielęgnować swoje ciało, to musimy mieć osobny balsam do tego, żeby umyć ręce, inny do tego, żeby ciało nakremować, jeszcze inny do tego, żeby w ogóle się wykąpać pod prysznicem. A tak naprawdę jedno mydło, wystarczy dobre mydło, wystarczy do tego, żeby zacząć jakoś oszczędnie, jeśli chodzi o te śmieci, żyć. Są też w tej chwili na szczęście już szampony nawet w kostkach, które bardzo dobrze zdają egzamin. Można je kupić na wagę nawet, więc też nie mamy żadnego opakowania, bo albo to jest tylko papier, który spokojnie da się odzyskać, albo po prostu kupujemy do swojego pudełka nawet taki szampon.
Zdaje się, że są też już sklepy, w których można przyjść z własnym słoikiem na przykład i nalać sobie szamponu z jakiegoś wielkiego pojemnika bez opakowania.
To się dzieje na szczęście. To widać głównie na targach ekologicznych, ale już wiem, że za granicą są nawet sieciowe drogerie, które to praktykują i w Polsce też są takie plany, żeby to się pojawiło, bo są chętni, którzy naprawdę przychodzą i z tego korzystają. Są też firmy, które wysyłają takie rzeczy, że można wysłać swój słoik i napełniać, albo kupić raz w opakowaniu producenta i potem po prostu uzupełniać w taki sposób. I to się rzeczywiście sprawdza i warto też o tym pomyśleć, bo to są kolejne właśnie śmieci, które generujemy. Też jakby kupujemy duże opakowanie szamponu, płynu, po czym okazuje się, że w tym opakowaniu wcale tak dużo tego produktu nie mamy. Jak sobie porównamy, bo robiłam takie testy, na ile starcza mi szampon w kostce, a na ile starcza mi szampon taki w butelce, to okazuje się, że wygrywa ten bez opakowania, czyli ten w kostce. Poza tym, jak gdzieś wyjeżdżam...
Czy znaczy, przez dłuższy okres możesz go używać, tak, bo jest go więcej, jest czy jest bardziej efektywny?
Jest i wydajny bardziej i jest go po prostu więcej, bo ten, którego używam w płynie, to najpierw muszę go pod wodą trochę rozrzedzić, tak? Spłukując, używam więcej wody. Ten szampon, który ma mniej chemikaliów i ten, który jest bezpieczniejszy dla naszych włosów, szybciej się spłukuje. To tak samo jest z płynem do mycia naczyń. Jak się robi samodzielnie płyn do mycia naczyń, to nagle się okazuje, że się mniej wody zużywa, myjąc talerze, dlatego że nie ma takiego tłuszczu, który zostawia nam płyn wyprodukowany przemysłowo ze sklepu. Tak. I to są takie też kolejna oszczędność. Jak sobie to wszystko tak zbierzemy, to się robi, spora skala. No więc wystarczy tylko podjąć decyzję, czego my chcemy.
Kiedy wyszliśmy z działu z kosmetykami, naszym oczom ukazało się coś, co spowodowało, że zamarliśmy. Długie, wręcz niekończące się regały, w całości zastawione plastikiem. Tyle niepotrzebnych opakowań. Nasze kolana zmiękły, nogi nam się ugięły, a serca zaczęły powoli, powoli pękać. A już na poważnie, dotarliśmy do działu z wodą butelkowaną. Tylko gdzieniegdzie na regałach błyszczy szkło, ale w większości oczywiście butelki są plastikowe. Co można zrobić, żeby kupować mniej takiej wody w plastikowych butelkach? Zanim Sylwia odpowiedziała na to pytanie, zaczęła od tematu wody w restauracjach.
W restauracji w ogóle nie ma żadnego problemu z bezpieczeństwem, bo woda tam jest na bieżąco badana. Żeby w ogóle restaurację prowadzić, to sanepid musi wystawić taki certyfikat, że woda jest bezpieczna. Ale w domu też nie ma takiego problemu. No, żeby napełnić taką butelkę, to oprócz tego, że tracimy samą wodę, to jeszcze też tracimy wodę. To jest na taką litrową butelkę około 26 litrów wody, żeby tę butelkę wyprodukować. A jeszcze potem jest transport, a jeszcze potem tę butelkę trzeba wyrzucić, przerobić, bo czasami daje się przerobić, ale w większości przypadków jednak nie. Także no to są koszty różne, które niekoniecznie muszą być ponoszone.
Niektórzy twierdzą, że woda z kranu ma zupełnie inny smak niż woda z butelki kupionej w sklepie i ta woda butelkowana jest po prostu smaczniejsza.
To jest też kwestia przyzwyczajenia, kwestia też niewiedzy, ale rozumiem, że jak ktoś pije całe życie wodę z butelki do określonej firmy, to nie chce się przerzucić na kranówkę. Można zrobić tak jak jedna z moich koleżanek, która długo nie mogła przekonać swojego męża do tego, żeby pił kranówkę i zaczęła mu nalewać do butelki określonej marki, ulubionej przez męża, wodę z kranu. I on nie zauważył różnicy, przyzwyczaił się i dopiero po 2 miesiącach przyznała mu się, że to nie jest ta woda, którą kupuje w sklepie, tylko ta, która leci z kranu, bo czasami na tym to polega, ale jeśli rzeczywiście komuś przeszkadza ten mocny smak, bo woda jest, może być mieć zbyt intensywny smak dla kogoś, można go zniwelować sokiem z cytryny, można sobie z takiej wody zrobić lemoniadę, można tę wodę przygotować, to już wtedy jest łagodniejszy smak, także możliwości jest dużo, są też takie filtry węglowe, najbezpieczniejsze filtry węglowe i też najmniej zabierające tej wodzie, bo jeśli przepuścimy to przez taki filtr techniczny, to wtedy pozbawiamy wody wszystkich właściwości, czyli tego, co nam jest potrzebne, tych wszystkich minerałów. Natomiast filtr węglowy rzeczywiście oczyszcza też tę wodę, jeśli chodzi o smak i to jest też jakiś tam pomysł. Ale polecam, żeby po prostu najważniejsze jest się przełamać. Jak się przełamiemy, to jakoś to później nam zaczyna smakować.
To jeszcze raz powiedz, woda z kranu jest zdrowsza dla człowieka niż często woda kupowana w butelce plastikowej, butelce w sklepie.
Wystarczy sobie, jeśli ktoś ma wątpliwości, porównać etykiety, sprawdzić, jakie wartości ma woda, która leci z kranu na stronie internetowej wodociągów miejskich i etykietę butelki marki, którą najbardziej lubimy i zobaczymy, ile minerałów ma która woda. Jeśli okaże się, że ta kranówka, no to tutaj decyzja jest łatwa do podjęcia, ale te badania są robione regularnie i to nie przez marki czy przez wodociągi, tylko przez niezależne albo uczelnie wyższe, albo instytuty. I okazuje się, że prawie w każdym mieście wynik jest podobny, czyli ta woda miejska jest lepsza niż woda sklepowa, ze sklepowych półek. To też wynika z tego, że bardzo się zmieniły te stacje uzdatniania wody, te oczyszczalnie wody. W Warszawie jest na przykład tak, że woda jest nawet badana przez krewetki i chyba przez małże. Najpierw one smakują. Jeśli by się okazało, że coś jest nie tak, bo to są tak, najbardziej drażliwe stworzenia, więc jeśli by się okazało, że coś jest nie tak, no to natychmiast by to wychwyciły. Ta woda przechodzi kilkaset badań dziennie, w ciągu doby. Także no, nie było w Polsce żadnego zatrucia wodą od lat, od czasów II wojny światowej. Także to też pokazuje, że mamy tę wodę bezpieczną. W zeszłym roku sanepid podsumował, że woda w 97,7% przypadków nadawała się do picia. 3% to było w jakichś małych gminach, ale tam natychmiast załatwiono sytuację, podstawiono beczkowozy i dopóki wody nie oczyszczono, to woda nie była dostępna dla mieszkańców. Także to też pokazuje, że jest panowanie tą wodą i że nie ma się czego bać, że ta kranówka naprawdę się nadaje. My mamy dużo kompleksów, ja zawsze się wtedy odwołuję do zagranicy i mówię o tym przykładzie tych restauracji trzygwiazdkowych, mówię o tym, że cały świat pije kranówkę, cała Europa pije kranówkę, więc dlaczego my mielibyśmy tego nie robić? Niektórzy traktują butelkę jednorazową jak wielorazową, napełniają ją kilka razy i to też niestety nie jest bezpieczne dla nas, dlaczego? Bo się wytwarzają różne związki już w takiej butelce i potem są te wyniki badań austriackich naukowców, które pokazują, że wszyscy przebadani przez nich mieszkańcy chyba 10 krajów europejskich mają w swoich żołądkach mikrocząsteczki plastiku.
Czyli tego plastiku, który uwalnia się z butelki pod wpływem wysokiej temperatury.
I z butelki, i z innych opakowań przeznaczonych do żywności.
No to od razu tu się pojawia pytanie o podgrzewanie w mikrofalówce różnych gotowych dań, które zwykle są podawane na plastikowych tackach.
I to też jest niestety niebezpieczne. To jest tak, jakbyśmy zjadali te kawałki plastiku. Jedną, dobra informacja dla banku, tak? Jedną kartę kredytową każdego roku zjada człowiek właśnie zjadając ten plastik nieświadomie, tak? No to jest coś, co trafia do nas, bo to zostaje, to się uwalnia, to plastikowe widelce, te, które za chwilę na szczęście będą wycofane ze względu na dyrektywę unijną od przyszłego roku, już ten jednorazowe sztućce nie będą mogły być w takim masowym użyciu. Jak one się nam łamią bardzo często, to jakieś cząsteczki do nas wpływają. Plastik stwierdzono w miodzie, w soli morskiej, też plastik jest w powietrzu i on potem trafia właśnie do naszego pożywienia, więc tam, gdzie można, gdzie mamy na to wpływ, można jakby skracać tę drogę i starać się go ograniczyć.
To jednocześnie przerażające i ciekawe, że rocznie zjadamy całą kartę kredytową. Na szczęście teraz nie trzeba płacić fizyczną kartą. Można użyć wirtualnej karty, Blika, Google Pay lub innych podobnych usług, które zmniejszają użycie plastiku. Ale wróćmy do zakupów. Anita mówiła mi, że kupuje dużo nabiału i nie ma go jak pakować inaczej niż w plastik. Pora więc przejść na dział ze świeżą żywnością i dowiedzieć się, jak używać mniej plastiku, a na pewno jak ograniczyć spożycie mikroplastiku. Zacznijmy od warzyw.
Jesteśmy przy warzywach, sprawdzamy, skąd pochodzą ogórki. O, jest pierwszy ogórek cały zapakowany w plastikową folię.
Tak, i z Hiszpanii, no bo to nie jest sezon w Polsce. A dodatkowo, żeby one dotarły z tej Hiszpanii w miarę dobrych warunkach, to są pokrywane taką folią też, która kończy się na śmietniku, no bo co z taką folią można zrobić już kompletnie?
Ona rzeczywiście zabezpiecza tego ogórka, żeby był świeży, czy nie jest potrzebna zupełnie?
Nie jest potrzebna, bardziej zabezpiecza tak naprawdę producenta, no bo dzięki temu, że jest zapakowane w folię, to jest mniej narażony na takie uderzenia, uszkodzenia, które kończą się tym, że 74% Polaków nie chce kupować brzydkich warzyw i owoców, tak pokazują dane banki żywności, bo chcemy mieć tylko takie idealne, no więc mamy idealne w folii. To jest dla nas takie, wydaje nam się, lepsze i zdrowsze.
I paradoks polega na tym, że choć zdejmujemy tą folię z tego ogórka, to i tak ją później ostatecznie gdzieś jemy razem z tymi warzywami, które przyjeżdżają do nas z Hiszpanii.
Tak, bo ona jest przyklejona, jednak jakieś tam kawałeczki zostają w tym. I niestety, więc lepiej zdecydowanie kupować, tak jak ja to mówię, golasy, albo poczekać na sezon i mieć swoje.
Jesteśmy, obok warzyw jest stoisko z mięsem, więc to też jest dobra okazja, żeby zobaczyć, skąd pochodzi mięso. Akurat te, które tu widzimy, to jest mięso z Polski, więc nie przybyło dalekiej drogi, ale jaki jest problem z mięsem?
Po pierwsze, mięsa kupujemy za dużo, bo taka bezpieczna ilość, którą każdy Polak powinien spożywać, to jest około 0,5 kg tygodniowo, a my jemy, jak pokazują dane, nawet 1,5 kg tygodniowo.
No i każdy kawałek mięsa, który kupujemy tutaj w supermarkecie, też jest pakowany w foliowy woreczek.
A najwygodniej jest po prostu przyjść z własnym pudełkiem, z własnym pojemnikiem. Już sklepy na szczęście do tego dopuszczają, między innymi dzięki takim dużym akcjom Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, które zmobilizowało sklepy do tego, żeby z własnym pojemnikiem przychodzić do sklepu i sklepy nie mają problemu z tym, żeby ważyły te nasze pojemniki, a potem do naszego pojemnika wkładały nam czy te kawałki szynki, kawałki mięsa, plastry sera.
A jak nie jest własnym pojemnikiem, to chociaż poprosić o papier?
Poprosić o papier, chociaż sklep nie zawsze może się zgodzić, bo każdy sklep ma swoje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i w tych procedurach może być napisane, że najpierw folia, a potem dopiero papier. To też ten nacisk i ta presja każdego z nas może sprawić, że te procedury się będą zmieniały, bo jeszcze rok temu sklepy mówiły, że absolutnie nie mogą pakować do własnych opakowań. W tej chwili już sklep, w którym jesteśmy, też ma takie plakaty mówiące o tym, że u nas możesz. 2 lata temu kawa do własnego kubka nie była możliwa do nalania w żadnej sieciówce, bo też wszyscy właściciele takich kawiarni sieciowych mówiły o tym, że są procedury bezpieczeństwa, że sanepid zabrania. Nagle jak sanepid powiedział, że on nie zabrania, to się okazało, że nie dość, że kawa, możemy przychodzić po kawę z własnym kubkiem, to jeszcze dostajemy ją taniej. Więc im więcej będzie takich akcji, tym więcej będzie sklepów, które będą wychodziły do klienta i też ograniczały te śmieci.
My w naszym podcaście promujemy takie hasło, że małe decyzje mogą dać wielkie efekty.
Tak, i to są przykłady realne, tak? To jest przykład tego, że właśnie jak ludzie zaczęli się domagać kawy do własnego kubka, czy pakowania sera, szynki do własnego pojemnika, to duże sieci handlowe zareagowały po to, żeby utrzymać swoich klientów. Jak była zagrożona ustawa o przeciwmarnowaniu żywności, która przez 4 lata była w sejmowej senackiej zamrażarce i tuż przed końcem kadencji Sejmu ruszyło Banki Żywności zorganizowały taką akcję z petycją do podpisywania przez Polaków w obronie tej ustawy i w mobilizacji posłów, polityków, parlamentarzystów. Ta petycja trafiła też do prezydenta, do premiera. Było bardzo dużo podpisów pod tą petycją i nagle okazało się, że w ciągu 2 tygodni można ustawę, która przez 4 lata nie budziła żadnego zainteresowania, przegłosować, przeprowadzić przez Sejm, przez Senat. Jeszcze zdążył ją podpisać w ostatnim tygodniu prezydent. I to wszystko dzięki właśnie małym krokom, że ludzie podpisywali to. I dzięki temu dzisiaj hipermarkety nie mogą wyrzucać jedzenia na śmietnik, bo za każdy kilogram wyrzuconego jedzenia będą płaciły karę.
I jak? Czy jeszcze ktoś nie wierzy w to, że jako konsumenci wywieramy wpływ na producentów? Pewnie nie zawsze tak o tym myślimy, ale przykłady podane przez Sylwię są dowodami na to, że możemy inicjować zmiany. Oczywiście w pojedynkę ciężko jest to zrobić, ale dlatego im nas więcej, tym łatwiej będzie przekonać firmy do bardziej ekologicznych działań. Dzięki Sylwii mam też sporo argumentów, żeby przekonać Anitę. Mogę wrócić i pokazać jej 2 główne lekcje, czyli odmawiaj zbędnych opakowań oraz ograniczaj się do tego, czego naprawdę potrzebujesz. Już mieliśmy wyjść ze sklepu, ale akurat przechodziliśmy koło działu z odzieżą i nasunęły mi się kolejne pytania do Sylwii.
Ubrania nie wydają dźwięków, więc nie mogę udowodnić słuchaczom, oj, coś tu spadło, że jesteśmy przy stojaku z koszulkami. No, musicie uwierzyć na słowo, ale jesteśmy tutaj dlatego, że ubrania też są olbrzymim problemem dla środowiska. Ja przypominam sobie, jak chodziłem do liceum w Dzierżoniowie, kiedy to było jeszcze Zagłębie Włókiennicze i codziennie przyjeżdżaliśmy pociągiem i sprawdzaliśmy, jakiego koloru ręczniki są produkowane, bo rzeka, która przepływa przez miasto, pokazywała dokładnie. Woda była albo różowa, albo niebieska, albo czerwona i wszyscy dokładnie wiedzieli, jakie dzisiaj ręczniki są produkowane. Czy to nadal się dzieje? Czy ubrania nadal są zagrożeniem dla środowiska?
Absolutnie tak. Co minutę trafia na wysypisko śmieci ciężarówka wypełniona ubraniami, których my już nie nosimy. Kiedyś było tak, że były 4 sezony modowe, 4 pokazy mody w roku. W tej chwili co tydzień zmienia się w sklepach sieciówkowych kolekcja. Byłam na takiej konferencji odzieżowej dotyczącej mody i jedna z pań, która reprezentowała dosyć znaną markę modową, mówiła, że dzisiaj młodzi klienci, taka grupa od 18 do 20 chyba drugiego roku życia, tak szybko się nudzi, że właśnie dla nich co tydzień musi być w sklepie nowa kolekcja. Te ubrania są dzisiaj tańsze, sukienka potrafi być tańsza niż lunch. Więc my kupujemy taką sukienkę w promocji. Ona nam bardzo szybko, naraz, ona nam bardzo szybko też niestety po praniu się psuje i trafia do śmietnika. A ubranie wyrzucone do śmietnika automatycznie trafia na wysypisko. Nic już się z nim nie da zrobić, bo nie da się go wydobyć w trakcie procesu odpadowego. Więc jeśli już chcemy wyrzucić ubranie, to albo do kontenera. To jest najłatwiejsza droga. Takich kontenerów stoi w tej chwili bardzo dużo w każdym mieście, oznaczonych w różny sposób. Czasami jest to jakaś akcja charytatywna, natomiast też nie łudźmy się, że te pieniądze trafią z tych naszych ubrań do jakiejś organizacji charytatywnej w 100%. Po prostu firma, która prowadzi te kontenery, ma podpisaną umowę o współpracy z tymi organizacjami charytatywnymi i przekazuje jakiś procent tego. Natomiast część tych ubrań trafi do lumpeksów, które ta firma prowadzi. Część tych ubrań trafi za granicę i będzie zasilała jakieś biedniejsze kraje, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Część da się przerobić. Rozmawiałam też kiedyś z przedstawicielem takiej firmy, on powiedział, że mają moce przerobowe większe niż ten towar, który dostają, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wrzucać do kontenerów, tylko właśnie do śmietnika, a w efekcie ubrania potem trafiają na wysypisko śmieci i tam też się rozkładają, bo to jest wszystko kolorowane, tak? To jest bawełna, nawet jak to się nazywa bawełna organiczna, to żeby coś było białe, musi być wybarwione, tak? To są chemikalia, to są litry wody zużyte na to, żeby to wyprodukować.
Ale co ciekawe, również wiele ubrań zawiera w sobie jakieś elementy tworzyw sztucznych.
Bardzo wiele, nawet te, które mają reklamę i hasło, że są bawełniane, to mogą mieć domieszkę właśnie takich materiałów, które zresztą uczulają. Tak, to też powinniśmy sprawdzać bardzo dobrze te etykiety. Kraj pochodzenia, ty mówisz o tym Dzierżoniowie, ale w Azji, która produkuje ubrania dla światowych marek, te wody w dalszym ciągu wyglądają właśnie w taki sposób, jak ta, w takim kolorze, jak ta woda w Dzierżoniowie. Największe rzeki są zanieczyszczone przez to. Też ludzie chorują wokół tych rzek, bo te chemikalia tam niestety trafiają do środowiska. Są protesty masowe, ale też niewiele się zmienia, no bo my kupujemy, my jednak pożądamy tego, żeby te koszulkę mieć co tydzień w innym kolorze, w innym fasonie i dopóki tak będzie, to niestety nic się nie zmieni, chociaż też jest na szczęście taki trend związany z naszą odpowiedzialnością, że ta moda z drugiej ręki wraca. I przerabianie trochę rzeczy, bo są firmy, które odnawiają nam buty. Też można kupić na różnych wyprzedażach ubrania. Dziewczyny i to takie dziewczyny, które stać na to, żeby kupić sobie nową koszulkę, organizują w swoich domach czy na imprezach takie wymiany ubrań. To zaczęło świetnie działać w takim biznesie niemowlęcym, że mamy oddawały ubrania po dzieciach, ale w tej chwili widać, że kobiety, które mają jakieś tam nienoszone garsonki, sukienki, robią takie rzeczy. Ja prowadziłam jesienią cykl takich konferencji dla jednej dużej firmy i miałam codziennie w innym mieście prowadzenie tych konferencji i tam był określony dress code. Okazało się, że ja nie mam w szafie tylu marynarek i bez problemu, zamiast pójść do sklepu, zadzwoniłam do mojej koleżanki, która pracuje w telewizji, wiedziałam, że ona ma bogatą garderobę, jeśli o to chodzi. Zapytałam jej, czy by mi nie pożyczyła na ten tydzień. Nie dość, że ona mi skompletowała od razu, zrobiła mi takie zestawy, że ja tylko wyjmowałam z walizki. Miałam na dzisiaj to, na jutro tamto. To jeszcze jedną sukienkę w ogóle mi dałam, powiedziała, ja już jej nie noszę, więc to tak naprawdę to sobie uzmysłowiłam, jak ją zabrali, że już, ona już mi nie jest potrzebna. Tak ja jej potem to oddałam, wyprałam, oddałam, spakowałam i ja byłam zadowolona, ona była zadowolona, środowisko było zadowolone. To są właśnie też takie, to co mówisz, tak, że drobne rzeczy, że wystarczy pomyśleć. Ja nie miałam oporu z tym, żeby się do niej zgłosić, ona nie miała oporu też, żeby mi to pożyczyć. I nie chwalę się, mówiąc, jak dużo zrobiłam i jaka jestem fajna, tylko właśnie, żeby pokazać, że warto mieć taką odwagę. No są też takie wyzwania, podejmują je aktorki znane, że przez rok nie kupią żadnego ubrania. I to też jest bardzo fajne. Wypożyczalnie ubrań świetnie działają. Poznałam też dziewczynę, która mamy pożyczalnię sukienek takich eleganckich. Taka sukienka kosztuje 3-4 tysiące od projektanta. Można ją kupić na jedno wyjście. Zamiast kupować sukienkę za 200 zł w sieciówce, to można kupić taką sukienkę, wypożyczyć taką sukienkę. Zamiast kupować za 200 zł sukienkę w sieciówce, w tej kwocie można wypożyczyć piękną sukienkę z dobrego materiału, która naprawdę zrobi wrażenie i potem ją oddać, ona będzie wyprana. Jest biblioteka ubrań w Warszawie, we Wrocławiu działa biblioteka ubrań, czyli w ogóle cały zestaw ubrania można sobie wypożyczyć na tydzień, na miesiąc, w zależności od tego, jak bardzo potrzebujemy. I na wesele naprawdę nie musimy kupować czy na jakąś imprezę kolejnego zestawu. Wystarczy sobie opłacić taki abonament i wybrać coś z tej kolekcji, która już istnieje.
Jak już jesteśmy przy temacie ubrań i powiedziałeś, że trudno coś z nimi zrobić, no to pojawia się tu od razu takie kontrowersyjne pytanie. Więc w takim razie po co ten nacisk na segregację odpadów i po co przymuszanie ludzi do tego, żeby wrzucali odpady do tych 5 różnych wiader?
Jeśli byśmy mieli dobrze posegregowane ubrania, to rzeczywiście dałoby się coś z tym zrobić, ale my najczęściej wrzucamy te nasze ubrania do kosza ze zmieszanymi. Więc jeśli one trafią do kosza ze zmieszanymi, to nic się nie da zrobić. Jeśli trafiłyby do odpowiedniego kosza, to wtedy jest szansa na to, że rzeczywiście będzie można je przerobić na przykład na czyściwo. Są już firmy takie tapicerskie, które przyjmują te zużyte ubrania po to, żeby też w jakiś sposób tam je przerabiać.
Jeszcze jedno pytanie. Czy bardziej opłaca się, jeżeli stoimy już przy ubraniach, bardziej opłaca się wyrzucić ubranie, licząc na to, że ono dobrze posegregowane zostanie odzyskane i dostanie drugie życie w procesie recyklingu? Czy może lepiej zastanowić się, żeby nie wyrzucać ubrania, jeśli pojawi się tam jakaś dziurka, tylko jakoś je naprawić? Co się bardziej opłaca tak ze środowiskowego punktu widzenia?
Zawsze naprawa, zawsze odzyskanie tej rzeczy. Chociaż z tym może być problem. Ja sama miałam przykład ostatnio z butami. Mam świetne Adidasy, które noszę od 5 lat i które bardzo lubię. One generalnie nie są zniszczone, tylko wypłowiałe. I odezwałam się do jednej z takich znanych firm, która odnawia takie buty. Reklamuje się ta firma fantastycznymi zdjęciami pokazującymi, że rzeczywiście te buty wyglądają jak spod igły i tak jakbym je zdjęła ze sklepowej półki. Poprosili o to, żebym wysłała im zdjęcie tych butów. Wysłałam i wycenili mi usługę te czyszczenia, odnawiania tych butów na więcej niż te buty kosztują nowe. I miałam ogromny dylemat, co mam zrobić, tak? Czy być bardzo odpowiedzialna i zapłacić więcej za czyszczenie niż za nowe buty, czy kupić sobie nowe buty, czy po prostu nosić takie zużyte buty, bo przecież w dalszym ciągu nadają się do użytku. Wybrałam trzecie rozwiązanie, poszłam do swojego ulubionego osiedlowego szewca, który naprawia mi zazwyczaj fleki w kozakach czy tam w szpilkach i poszłam go zapytać, czy on by mi coś z tymi butami zrobił. I on powiedział, no w sumie tak, bo to tylko tutaj tam jakiś nabłyszczacz, kolor, coś tam. I okazało się, że jest mi w stanie to zrobić zamiast za 180 zł, za 30 zł. I mówi, no i to tak jest dużo, bo musiałbym tyle wziąć, żeby tam się do tego porządnie przyłożyć. Więc oczywiście ja musiałam się naszukać, tak? Musiałam pomyśleć o tym rozwiązaniu, ale warto czasami nie iść na łatwiznę.
Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. To wszystko są rady, które każdy z nas może wykorzystać na co dzień, przychodząc po prostu do supermarketu. Wystarczy myśleć, mieć głowę otwartą na pomysły. Nie musimy robić nic wielkiego. Wystarczy odpowiednio, odpowiedzialnie kupować.
I okazało się, że miałem jeszcze więcej wiedzy do przekazania Anicie. Doszły do tego kolejne lekcje. Naprawiaj zamiast kupować nowe, używaj rzeczy wielokrotnie i segreguj śmieci. Wątek segregacji odpadów zainteresował mnie zresztą bardziej, więc postanowiłem drążyć ten temat. Spotkałem się z panią Dorotą Witkowską, rzeczniczką firmy Ekosystem, która zajmuje się odbiorem i segregacją odpadów. Ich motto to nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci. Na ich stronie można znaleźć podsumowanie tego, jak segregować różne odpady we Wrocławiu. Link znajdziecie w notatkach na mniejplastiku.pl. A tymczasem chciałem panią Dorotę zapytać o kilka rzeczy, więc pojechałem do wrocławskiego Pszoka.
Jesteśmy teraz na Pszoku, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, miejsce dla mieszkańców, gdzie każdy mieszkaniec Wrocławia za darmo może tu przywieźć, zostawić te rzeczy, których w domu nie potrzebuje, a których nie wolno, nie powinno się wyrzucać do pojemników pod domem. Także tu każdy może sobie wjechać przez bramę, zostawić we właściwym kontenerze, wyjechać. Zero problemów. Hałas za nami, a to właśnie tutaj są mieszkańcy, którzy wywalają gabaryty, czyli meble z domu niepotrzebne i no generalnie to jeden z tych bardziej popularnych odpadów, jakie jest przywożone do Pszoka, ale nie jedyne. Także tutaj całkiem sporo mamy dużo różnych rodzajów śmieci. Bo jak mówimy plastik, to pierwsze co się kojarzy to butelki. Przynajmniej w większości, jak do nas dzieciaki przychodzą na warsztaty, jak pytamy, jakie macie plastikowe odpady w domu, to pierwsze co to butelki. Więc tutaj też musimy pamiętać o tym, że plastik z butelek, nakrętki to też jest plastik, ale on się inaczej przetwarza. Najłatwiej się przetwarza plastik, jaki jest wykorzystywany do nakrętek. On jest najprostszy, najtańszy w przetworzeniu, więc najbardziej popularny. Inny plastik również możemy przetworzyć, ale to już wymaga troszeczkę innego zaangażowania taśm produkcyjnych i też o tym musimy pamiętać, że to nie jest też tak, że każdy plastik jest łatwo przetwarzalny i każdy plastik jest pożądany do przetworzenia. Takie folie jakieś, które są nagminnie używane przez mieszkańców, na przykład do pakowania, często otrzymujemy jakieś rzeczy, które zamawiałem przez internet, owinięte są w tysiące woreczków, to jest ciężkie do przetworzenia, do ponownego wykorzystania i często sami to zaraz wyrzucamy do śmieci, bo jeszcze tak jak worek po śniadaniu możemy wykorzystać do, nie wiem, sprzątnięcia psiej kupy, tak te woreczki są po prostu jednorazowe totalnie i tutaj też zachęcamy do tego, żeby na przykład zamawiając w sklepach internetowych pisać prośbę do dostawcy o to, żeby na przykład zapakować w papier, a nie w folię, żeby ograniczyć tą folię na każdym kroku, gdzie się da, bo ona jest trudna do przetworzenia i chyba też najczęściej zaśmieca nasze parki, ulice, bo wiatr wieje, rozwiewa, więc o to też zachęcamy do tego dzieciaki, które przychodzą do nas na warsztaty, żeby rodzicom mówili właśnie, że plastik można wszędzie ograniczyć, nawet zamawiając krem w sklepie internetowym.
Nasza rozmowa rozpoczęła się na zewnątrz, a potem weszliśmy do środka budynku, gdzie było nie mniej ciekawie. Pani Dorota dużo opowiadała mi o tym, jak firma Ekosystem edukuje dzieci w kwestii segregacji odpadów, a także o tym, co powinno się wrzucać do pojemników z plastikiem, a czego nie.
Dzieciaki mają tutaj zawsze pytania, co wrzucam do jakiego pojemnika. Zazwyczaj najbardziej ekscytujący jest też plastik, bo jest najciekawszy, tam jest najwięcej różnych odpadów, które możemy wrzucić. Pytanie takie, które powoduje, że dzieci się gubią, gdzie wrzucamy opakowanie po mleku, karton po mleku, po soku. Tu dzieci zazwyczaj wskazują papier. Chyba, że już były u nas w przedszkolu i przyszły w podstawówce ponownie, to wtedy wiedzą, że to nie papier, tylko tworzywo sztuczne, więc złożone z wielu materiałów, więc wrzucamy do żółtego. Gubią się dzieciaki przy takich rzeczach, ale też nie tylko dzieciaki, czy do plastiku można wrzucić coś, co na przykład kopertę, co zrobić z kopertą, czy kopertę oddzielać, tą okienko od reszty. Najlepiej tak zrobić, bo to nie jest trudne, to jest łatwe do wykonania. Gdzie wrzucić gazety? Teraz mamy niestety gazety, które do papieru nie bardzo są podobne. Często o tym też zwłaszcza taki dla dzieci, ten inny, to jest inny rodzaj materiału, to niektórzy to wrzucają do tworzywa. Nie wrzucamy do żółtego pojemnika, wrzucamy puszki. No i tutaj też dzieci, jak się pytamy, czy gdzie wrzucają puszki, to zazwyczaj dzieci mówią puszki po piwie, więc cieszę, że nie piją Coca-Coli. Smuci, że widzą, że no, najwięcej puszek to jest faktycznie po piwie, ale tutaj też dzięki temu mamy bardzo dobre wyniki w recyklingu. Po piwie tam wrzucamy, nie wrzucamy tam również po jedzeniu, po kotach, jakieś tam puszki po pomidorach, po fasolce i tak dalej. Też o tym dzieciakom mówimy, żeby pamiętały, że plastik, że pojemnik żółty to plastik, ale również inne dodatkowe elementy. To, czego nie powinno się wrzucać do pojemnika oznaczonego kolorem żółtym, to środki higieny osobistej. To tutaj często jest ten błąd i to mówimy o higienie osobistej dzieci typu pieluchy. Plus podpaski, wkładki, tampony. To są rzeczy, które też czasami mieszkańcom się myli, bo zawijają to w worek i wrzucają do żółtego pojemnika. To powinno wylądać w pojemniku zmieszanym. Najlepiej bez tego dodatkowego worka można to wyrzucić albo wyrzucać zbiorczo do jakiegoś, żeby ograniczyć ilość worków, bo my mamy też taki nawyk, że jak idziemy na przykład z papierem, to papier pakujemy do worka i razem z tym workiem wyrzucamy. Więc tutaj też taki nacisk na takie rozsądne traktowanie worków. Można je opróżnić, wziąć z powrotem, wykorzystywać wielokrotnie. Nie mówimy po brudnych rzeczach, prawda? Ale jeśli to jest po papierze czy po szkle i jest suche, czyste w środku, nie wpływa to na dyskomfort użytkowania w przyszłości, żeby nie wywalać. Podobnie co często mówimy mieszkańcom, nie trzeba myć plastikowych rzeczy, bo mieszkańcy mają taki argument, każecie myć, więcej wody idzie na to umycie niż co warte, co to za ekologia. Nie myjemy. To jest jakiś taki mit, który kiedyś tam się pojawił i zrobił zamieszanie. Nie trzeba tego myć, trzeba to porządnie opróżnić, czyli nie wywalać w połowie zapełnionej śmietany, czy jogurtu, czy czegokolwiek, czy nie wiem, Coca-Coli w puszce, tylko to opróżnić porządnie, najlepiej spożyć, ale jeśli już jest zepsute, to wyrzucić do zmieszanych, a dopiero resztę wrzucić do pojemnika. I to jest jedyne, co my musimy zrobić, absolutnie żadnych odpadów nie trzeba myć.
Pokazała mi też salę edukacyjną, w której ściany pokryte były ciekawymi malowidłami.
My na ścianach mamy takie super bohaterów. To jeszcze nim się zrobili popularni dzięki pewnym filmom. I no, dzieciaki znają naszych super bohaterów. Mamy Batmana, Spidermana, Supermana, Flash Gordona albo Flash Gordona, ale mam jeszcze kogoś takiego, o kim dzieciaki nic nie wiedzą. Ja jako dziecko oglądałam tą bajkę. kapitana planetę. I kapitan planeta to, bo tutaj dzieciaki, a Flash Gordon, i tam czytamy właśnie, co oni mówią o tym, żeby właśnie nie zaśmiecać świata odpadami, że góra śmieci ziemię szpeci, zamiast przywozić telewizor w las, weź pod pachę, przynieść do nas. No ale kapitan planeta mówi podstawę, o której mamy pamiętać, czy butelka, czy papierek, każdy ma swój kontenerek. I to jest ostatnie, co widzą dzieci wychodząc od nas po zajęciach. Każdy odpad ma swoje miejsce, jeśli już wytworzymy go, to musimy pamiętać, żeby go właściwie wyrzucić, żeby później móc to przetworzyć i wykorzystać raz jeszcze. Tutaj na górze mamy też przykład na to, co nam daje segregacja, i dla dzieci coś takiego bardzo namacalnego to jest butelki, porównanie butelek i bluzy polarowej. 35 butelek plastikowych typu PET, czyli tych takich po wodzie, równa się jedna bluza polarowa. Tyle mniej więcej schodzi na wyprodukowanie bluzy polarowej. Pierwsze pytanie, kto z was ma materiał polarowy, jakiś tam koc, bluzę, czapkę, szalik, las rąk, a później obejrzyjcie się i patrzcie, z czego to macie. Macie to dlatego, że segregujecie butelki. Nie segregując butelek, nie będzie tego materiału, ten materiał może być droższy. Oczywiście to jest mniejsze zło, bo też sobie zdajemy sprawę, że ten polar też później przy rozkładzie też jest pewnym materiałem, z którym gorzej jest walczyć niż na przykład z materiałem w 100% neutralnym, naturalnym również. Ale lepiej wykorzystać ponownie te butelki, niż żeby one leżały na śmietniku. Drugi przykład to papier. Jedna tona makulatury jest równa mniej więcej ilości papieru uzyskanego z 17 dorosłych, dorodnych drzew. To jest już też coś, co jak do nas dzieciaki przychodzą w grupie 20 paru, 30 dzieci, tak ja mówię im, wyobraźcie sobie, że połowa z was to drzewa i nagle znikacie, bo ktoś potrzebował papier, a wystarczyło segregować i wrzucić do właściwego pojemnika, to jest dla dzieciaków takie namacalne.
Segregacji śmieci można się nauczyć i przyzwyczaić do tego. Dzieciom dobre nawyki mogą wpoić rodzice, ale kto nauczy dorosłych? Okazuje się, że dobre nawyki mogą kształtować się w miejscu pracy, bo każda firma w łatwy sposób może zachęcać swoich pracowników do segregacji śmieci. Przykładem niech będzie Bank Crédit Agricole, w którym rozmawiałem z Markiem Mazurem, dyrektorem Biura Administracji i Bezpieczeństwa Fizycznego.
W Crédit Agricole, jak wszyscy wiemy, wdrażaliśmy ostatnio projekt Nowa Siedziba i w ramach prac przygotowujących nas do tej nowej siedziby wypracowaliśmy sobie zasady, które dotyczą na przykład eliminacji kubów, które kiedyś mieliśmy w starej siedzibie pod każdym biurkiem czy w każdym pokoju. Podjęliśmy decyzję o tym, że rezygnujemy z takich kubów lokalnych, nazwijmy je, i ustawiamy 6 kubów w pomieszczeniach socjalnych, gdzie pracownicy są w tej chwili, złe słowo, zmuszani, ale są umiejętnie sterowani w kierunku właśnie segregacji odpadów, gdzie wcześniej oni, wrzucając wszystko do jednego kubła, nie mieli takiej możliwości. I to było jednym z naszych celów, stworzenie standardu, wypracowanie takiego standardu, który zachęci, ale też czasami stworzy środowisko, w którym pracownicy będą zmuszeni do takich działań. My wiemy, wszyscy mamy dużą świadomość dotyczącą zagadnień związanych z środowiskiem, z ochroną środowiska, natomiast często pracodawca jest w stanie wypracować taki standard, który skłoni jego pracowników do takich działań.
Czyli w pewnym sensie wymuszamy prawidłowe zachowania, a pracownicy, nie mając wyboru, nabierają tych dobrych nawyków.
Tak, i to później staje się, jak mówisz, Przemku, dobrym nawykiem. Na początku jest to wdrożenie standardu, ukierunkowanie pracowników, a później już, jak obserwujemy pracownicy, bo ja obserwuję komentarze, które na początku się pojawiały. Było sporo komentarzy związanych z brakiem tych kubów. A ostatnio już są wyciszone te komentarze. Ktoś mi ostatnio narzekał, że musi dłużej spacerować w związku z tą lokalizacją. Natomiast oboje stwierdziliśmy, że to też się przyczynia dla zdrowia, bo ta ilość spacerów jest nam potrzebna. Także uważamy, że w tej chwili sprawdziło nam się to i pracownicy już traktują to jako przyzwyczajenie.
Powtórzmy to jeszcze raz. Pracodawcy mogą mieć pozytywny wpływ na nawyki swoich pracowników. I jasne, najpierw można spotkać się z oporem, ale ten opór znika, kiedy okazuje się, że te proekologiczne zachowania wcale nie są takie trudne. Potwierdza to historia Sylwii Majcher, która też nie zawsze żyła według zasad eko.
I jak to się stało? Czy ty zawsze tak myślałaś, czy dopiero uświadomiłaś sobie ten problem jako dorosła osoba?
Ja miałam bardzo dobre wzorce w domu, bo jestem z takiej mocno wielkopolskiej rodziny i z babcią jeszcze, która przyjechała tutaj do Wielkopolski ze wschodu, więc moi dziadkowie mieli gospodarstwo i to był taki obiekt zamknięty. Wszystko tam się wykorzystywało, był kompost prowadzony, nic się nie marnowało. Wszystko, co dziadkowie jedli, to oprócz kawy, tworzyli sami, wytwarzali po prostu pracą własnych rąk, mieli pole, które bogato zasiewali, mieli zwierzęta, więc ta praca ich spowodowała, ten wysiłek, że szanowali każdą rzecz, którą posiadali. Ja jak poszłam tak mówiąc kolokwialnie, na swoje i zaczęłam sama gotować, to miałam duży problem właśnie z nadmiarem, bo wydawało mi się, że teraz ja już sobie mogę pozwolić na to, żeby przestać planować, porzucić te wszystkie wzorce, które mam z domu, czyli lista na zakupy, czyli planowanie posiłków już w sobotę, wykorzystywanie wszystkiego, nie marudzenie przy tym stole. Jedna z moich babć, jak się przychodziło do niej na obiad, zawsze pytała wcześniej, ile zjemy ziemniaków. I trzeba było zadeklarować, ocenić od razu, ile tych ziemniaków chcemy mieć na stole. I tyle babcia gotowała, więcej nie było. Nikt nie wstawał od tego stołu głodny, ale mnie to zaczęło drażnić. Dlaczego ja muszę wcześniej przed obiadem mówić, ile ja ich zjem? Więc u siebie w domu zaczęłam robić trochę inaczej. Pogubiłam.
Czyli nie ma dokładek.
Nie ma dokładek. Wtedy nie było dokładek. U mnie były dokładki, ale też nikt nie ma 5-6 żołądków i nie jest w stanie przejeść tych ilości. Nie był w stanie przejść tych ilości, które przygotowywałam. I dopiero jak ja zaczęłam wracać do tego, czego się nauczyłam, miałam taką refleksję, że jednak mam lodówkę na dwie osoby, a wypełniona, ta lodówka była wypełniona bardziej niż dla naszej rodziny w domu, w którym mieszkałam. Także jak zdałam sobie z tego sprawę, to wróciłam po prostu do tych wszystkich umiejętności, które były gdzieś w tyle, które zostawiłam. I okazało się, że żyje mi się zdecydowanie łatwiej, bo jak ja sobie zaplanowałam zakupy, to spędzałam mniej czasu w sklepie, mniej czasu w kuchni, bo wiedziałam, co ugotuję, co z czego przetworzę, co przerobię. Jak coś zapakowałam do słoika, to kiedy nie chciało mi się gotować, to po prostu otwierałam ten słoik i to okazało się, że to jest świetny sposób na życie. A potem też oczywiście w swojej pracy zawodowej dużo czasu poświęcałam na to, żeby zajmować się i tematem niemarnowania jedzenia i ekologią i też im więcej o tym czytałam, więcej widziałam, tym bardziej widziałam też taką potrzebę opowiadania o tym, bo jednak żyjemy w głębokiej nieświadomości. Teraz już może trochę więcej wiemy na ten temat, ale często nie zdajemy sobie sprawy, ile sami jesteśmy w stanie zrobić, ile te nasze drobne kroki mają mocy.
To wspaniale, że są osoby, które poświęcają się edukowaniu innych. Ja sam miewam problemy z oceną tego, które zachowania są bardziej przyjazne środowisku, a które mniej. Więc jeśli mogę oprzeć się na wiedzy kogoś bardziej doświadczonego, jestem bardzo wdzięczny, bo życie staje się łatwiejsze. Warto też pamiętać, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku i każdy z nas musi podjąć decyzję o ruszeniu stopą. Pamiętacie Anię Ekoświruskę z pierwszego odcinka?
Tak naprawdę chyba zdecydowałam się na to w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, ile butelek plastikowych po wodzie mineralnej wyrzucam tygodniowo.
To krzepiące, że nawet takie osoby od czegoś zaczynały, bo to pokazuje, że pierwszy krok nie jest wcale taki trudny. Trzeba tylko podjąć decyzję, żeby go zrobić. Wróćmy do Anity. Miałem już wszystko, czego potrzebowałem, żeby przekonać ją, że warto żyć bardziej eko. Miałem przygotowane konkretne porady, które zamierzałem poprzeć wiedzą od Sylwii Majcher. Ograniczaj się do tego, czego naprawdę potrzebujesz. Naprawiaj zamiast kupować nowe. Używaj rzeczy wielokrotnie. Odmawiaj zbędnych opakowań. Segreguj śmieci. Czy to wystarczy, żeby ją przekonać? Po powrocie do Wrocławia znowu poszedłem z Anitą na lunch i przekazałem jej wszystko, czego się dowiedziałem. Posłuchajcie, jak zareagowała.
Zawsze wydawało mi się, że żeby być eko, to wymaga jakiegoś ogromnego wysiłku i ogromnie dużo czasu się na to poświęca. I że to wymaga takiego ogromnego zaangażowania. Tak mi się wydawało, że to wymaga tak ogromnego zaangażowania, że nie mam na to ochoty. Natomiast w tym momencie widzę, że to chyba trochę jest tak, żeby zbudować w sobie nawyki i iść metodą małych kroków. I ja na przykład zacznę od tego, że jutro na zakupach nie wezmę torby plastikowej, tylko ogarnę sobie coś innego zastępczego, pewnie jakąś bawełnianą lub coś. I to będzie mój pierwszy krok. Jakie będą kolejne, zobaczymy. Ten póki co wydaje mi się najprostszy i łatwy do zrealizowania i na pewno będzie podstawą, na której zbuduję zapewne kolejne proekologiczne nawyki.
Cel osiągnięty. Jedna osoba więcej podjęła decyzję, żeby spróbować być bardziej przyjazną środowisku. W trakcie nagrywania tego odcinka udało mi się przekonać Anitę, żeby wykonała ten pierwszy krok. Wy też możecie ten krok wykonać. A jeśli już żyjecie w stylu eko, to opowiedzcie chociaż jednemu swojemu znajomemu o tym, czego dowiedzieliście się z tego podcastu. Lub podeślijcie mu do niego link. Im więcej będzie ludzi świadomie podejmujących codzienne życiowe decyzje, na przykład w sklepie, tym świat będzie mniej zanieczyszczony plastikiem. Słuchaliście drugiego odcinka podcastu Hashtag Mniej Plastiku. Zapraszamy na stronę mniejplastiku.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o plastiku i o tym, jak z nim walczyć na co dzień. Jeśli chcecie pomóc szerzyć wiedzę o szkodliwości plastikowych śmieci, wyślijcie ten podcast znajomym. Możecie też ocenić go w Apple Podcasts. To pomoże w tym, by odkryło go więcej osób. Nazywam się Przemysław Przybylski, a podcast powstał w ramach działań edukacyjnych Banku Crédit Agricole. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom. Sylwii Majcher, Dorocie Witkowskiej, Markowi Mazurowi, Anicie oraz każdemu, kto decyduje się żyć bardziej ekologicznie. Produkcja Earborn Media. W składzie Michał Kasprzyk, Paweł Badura, Krzysztof Nowak.
Będę też zbierać nakrętki. One też są plastikowe. Earborn Media.